Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, przeczytałem komentarz Sinua dotyczący wizyty, zacząłem czytać właściwie, dotyczący wizyty pana prezydenta Indii, Pranaba, właśnie w Pekinie. I zrezygnowałem, dlatego że przypomniałem sobie, i to będzie właśnie treścią mojego felietonu. Przypomniałem sobie rozmowę sprzed kilku dni z osobą, która jest chora na punkcie Indii, która w Indiach bywa raz na pół roku, a jako wolontariuszka pracuje dla organizacji charytatywnej, która leczy ludzi zarażonych trądem. To młoda kobieta, żeby nie było wątpliwości, warszawianka, pochodząca z zamożnej rodziny, no bo tylko taką osobę stać na udział w takiej organizacji, takie hobby, nazwijmy to w ten sposób. Więc ta pani, no znam ją już jakiś czas, no widziałem o tym, że ona tam jeździ, no ale ostatnio miałem okazję rozmawiać z nią trochę szerzej, tym bardziej, że ona wróciła przed chwilą dosłownie, wróciła z tych Indii. No i jako, że mnie, jak Państwo wiecie, a w każdym razie na pewno wiedzą ci, którzy mnie słuchają od lat, mnie sprawy chińsko-indyjskie, a właściwie indyjskie nawet, bardzo mocno interesują, bo część, jak również Państwo wiecie, część ośrodków zachodnich promuje bardzo mocno Indię, dmie w trąbę tego indyjskiego słonia, przekonując gawiedź, bo nikogo innego, przekonując gawiedź na całym świecie, że oto największa demokracja świata. Ta demokracja świata, która nie ma nic wspólnego absolutnie z demokracją. Oprócz tego, że się odbywają wolne wybory. To oprócz tego nic. Kompletnie, zupełnie. Czyli absolutny na skórek. No ale niech będzie, że ta największa demokracja świata jest, czyli Indie, jest na bardzo dobrej drodze, żeby prześcignąć Chiny. No więc ja oczywiście doskonale wiem, że to jest kit. Taki kit, jaki sobie można tylko wyobrazić, jeden z największych kitów, jakie te zachodnie wielkie agencje prasowe próbują nam, maluczkim, wciskać. No, mnie się tego nie uda, bo ja trochę więcej wiem. Natomiast no, są osoby, które niekoniecznie sporo wiedzą na temat Indii i właśnie dlatego. Dlatego staram się uzupełniać swoją wiedzę o Indiach jakby z pierwszej ręki. No więc ta osoba, jak powiedziałem, ta pani jest chora na punkcie Indii, tak jak ja jestem chory na punkcie Chin. No ale mnie nie stać na rzeczy, na które ją stać. No, ale to jest bez znaczenia. Otóż ona jest chora, natomiast jej brat już niekoniecznie. On bardzo twardo stąpa po ziemi i może od tego zacznę, od relacji z jej brata. Mówi, wie pan co, kiedyś pojechałem do Indii właśnie za namową mojej siostry. Tak, po prostu wycieczką. Znaczy nie z wycieczką zorganizowaną, bo on jeździ po świecie, jako że też jest człowiekiem zamożnym, jeździ po świecie sam, tak jak chce. Tam, gdzie chce. Człowiekiem stosunkowo młodym, więc może sobie na to pozwolić. I mówi, że jak wylądowałem w Indiach, to było wszystko w porządku. Jeszcze dworzec lotniczy, pół biedy. Ale jak poszedłem na dworzec w New Delhi, kolejowy, no to po prostu w pewnym momencie żyć mi się odechciało. Chciałem uciekać stamtąd. No bo mówi do mnie, proszę sobie wyobrazić, czołgające się jakieś pełzające istoty, bez nóg, bez rąk, zawszone, dosłownie pełzające po peronie. i żebrzące o jakieś grosidła, no to mówi, to mnie tak ustawiło już, że nie mogłem, nie potrafiłem, nie chciałem. Po prostu uciekłem, znaczy byłem w Indiach jeszcze kilka dni, ale z tego peronu uciekłem. Później wszedłem tylko wtedy, dopiero w momencie, kiedy pociąg przyjechał. To też, a podróż pociągiem to też była osobna bajka. No ale nie będę się skupiał na jego relacji, bo i na relacji kilku innych osób, które znam z podróży po Indii, powiem o tym, co ona mówiła, ta osoba chora na punkcie Indii. Otóż ona mówi do mnie, wie pan co, znaczy, bo ja się ją pytałem, co ona myśli na temat premiera Modiego, na temat tego, co się zmienia w Chinach, a ona mówi, wie pan co, jeśli mam być zupełnie szczera, to mnie to zupełnie nie interesuje. I tych ludzi, z którymi ja współpracuję, dla których pracuję, to jest kompletnie obojętne. Natomiast ja, ta kobieta, po kilkudziesięciu pobytach w tychże Indiach, mówi, ja uważam, że Indie mają gigantyczny problem, w dodatku nierozwiązywalny problem. Problem śmieci. Wiecie Państwo, ja wiedziałem o tym, że w Indiach, szczególnie w tych dużych miastach, jest syf i malaria. Ale nie widziałem, że aż tak jest źle. I to właśnie najlepiej usłyszeć z ust osoby, która się kocha w Indiach. Otóż ona powiedziała, wie pan co, to jest nierozwiązywalny problem. Nierozwiązywalny dlatego, że to jest kwadratura koła. To jest tam, z jednej strony są ludzie, którzy są zainteresowani tym, żeby tych śmieci nie było. Na ulicach, po prostu wszędzie. Proszę sobie wyobrazić, że idzie pan po śmieciach. No, proszę sobie wyobrazić, że idzie pan po śmietniku. Idąc ulicą, idzie pan po śmietniku. No, oczywiście nie, no, nie po pryncypialnych ulicach, aczkolwiek na pryncypialnych ulicach też nie wygląda to wcale dobrze. Ale trochę wystarczy zejść i zaczyna się tragedia. I ona mówi, że to jest problem nierozwiązywalny. Ona twierdzi, że to jeszcze przez przynajmniej 2-3 pokolenia, nawet gdyby się ktoś uparł, był, czyli władze państwowe, gdyby się uparły rozwiązać ten problem, to ona twierdzi, że przynajmniej 50 lat minie, zanim to się wszystko rozwiąże. To znaczy ten problem, tylko ten problem. A przecież problemów w Indiach jest jak włosów na głowie 20-latka. No i ona twierdzi tak, no, że to jest problem nierozwiązywalny z bardzo prostego powodu. Mianowicie są ludzie, jak powiedziałem, zainteresowani, i ona powiedziała, zainteresowani tym, żeby ich nie było, ale równie duża grupa, może jeszcze szersza grupa, zdecydowanie szersza grupa, jest zainteresowana tym, żeby one były. Ja nie zrozumiałem, powiedziałem, że nie rozumiem, jak to może być ktoś zainteresowany tym, żeby, i to duża grupa spoczyna, żeby te śmieci były na ulicach. No tak, ona mówi, proszę pana, bo są całe gangi, jak to nazwać, grupy nacisku, zrzeszenia w różnej postaci, które grupują ludzi, którzy zarabiają na śmieciach. Poczynając od tych, którzy zbierają te śmieci, segregując je oczywiście od razu. No bo na przykład jedni zbierają papier, inni zbierają szkło, trzeci zbierają puszki aluminiowe, czwarty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedni, kolejni zbierają polipropylen, inni jeszcze polietylen, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słowem, to jest gigantyczny biznes. Ale to na samej górze to są potężne pieniądze. Ale schodząc niżej, to są zawsze pieniądze, skończywszy na tym najmarniejszym biedaku, który zbiera te śmieci i znosi się do punktu skupu, bo on z tego żyje. Rozumiecie Państwo? I tu zaczyna się łańcuszek. A łańcuszek kończy się na tym Hindusie, który po prostu siedzi sobie w klimatyzowanym gabinecie, pali sobie cygaro i robi co tam chce. I wydaje pieniądze, które zarabia. Ta jego firma gigantyczna. Więc śmieci. Śmieci, okazuje się, że śmieci dla tej osoby, która, jak powiedziałem, zna Indię od podszewki, są największym problemem. I ona mówi, że wie pan co, jak ja ilekroć przyjeżdżam do Indii, to zarzekam się, że nie będę rzucała śmieci pod nogi. Po czym po 3 dniach mi to mija. Bo robią to wszyscy, ale absolutnie, dokładnie, kompletnie wszyscy. Tam, gdzie na przykład ktoś zje batona, załóżmy, jeżeli go na to stać, albo coś tam miał w torbie plastikowej i ta torba nie jest potrzebna, po prostu rzuca pod nogi. No, to wyobraźcie sobie państwo, a ja się pytam, no dobra, a na przykład w pociągu, w autobusie, dokładnie ta sama sytuacja. Dokładnie ta sama. A jeśli jest przedział, w którym są naprawdę bardzo cywilizowani ludzie, Hindusi, przedział kolejowy, w którym są bardzo cywilizowani ludzie, to wkładają swoje śmieci do torby plastikowej, po czym tą torbę plastikową wyrzucają na korytarz. No. Słowem. Znaczy, ja chcę przez to powiedzieć, że oprócz dziesiątków, jeśli nie setek tysięcy ważnych problemów, które są w Indiach, którymi władze indyjskie się nie zajmują. Nie zajmują, tylko nie zajmują. Znaczy, oprócz tych śmieci są dziesiątki tysięcy problemów. Ten kraj, ten subkontynent jest jednym wielkim problemem. Tylko, że my o tym nic nie wiemy, ponieważ nikt nie jest zainteresowany tym, żebyśmy mieli jakiekolwiek porównanie z Chinami. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że czy to Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, czy jeszcze kraje Unii Europejskiej, wręcz stawiają na Chin, na Indię. Wręcz promują Indię. W tym wyścigu oni, przynajmniej te białasy biedne, wmawiają wszystkim, że istnieje jakikolwiek wyścig między Chinami i Indiami. No więc myślę, że ten przykład, który państwu podaję, rozwiewa państwa wątpliwości, czy istnieje jakikolwiek wyścig. I tutaj, żeby nie było wątpliwości. Ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, że Chińczycy są takimi porządnisiami. Dokładnie odwrotnie. Chińczycy nie nauczyli się jeszcze porządku. I jeszcze prawie wszystko przed nimi. Problem tylko, znaczy nie problem. Dowcip polega tylko na tym, że w Chinach za rzucenie gdzieś jakiegoś śmiecia, jak to zobaczy policjant, to może być problem. Oczywiście w Chinach są też inne problemy, natomiast nie ma skali. No. Nie, jeśli na tej samej skali ustawilibyśmy problemy Chin i problemy Indii, to istotnie w rzeczy samej mielibyśmy do czynienia z taką dysproporcją, jaka istnieje między smokiem, powiedzmy indyjskim, i malutkim, naprawdę malutkim przy nim, jak mróweczka, smoczkiem chińskim. Ja będę mówił, jutro będę omawiał właśnie tą rywalizację, w cudzysłowie, rywalizację smoka ze słoniem, ale naprawdę nie ma żadnej rywalizacji. Tak naprawdę nie mam w ogóle mowy o rywalizacji, ponieważ nie ma płaszczyzn, nie ma pól tej rywalizacji. Zachód być może chciałby, żeby była, ale po prostu jej nie ma. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.